każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu, a moim Państwa gośćmi są Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. I Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wchodzimy dynamicznie w nowe obostrzenia, a wprawdzie nie ma ich dużo, bo zmiana maseczek, przyłbic na maseczki, tylko i wyłącznie można teraz już maseczek od dziś używać, ale okazuje się, że dużo zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest również w województwie lubuskim. Tak mówił o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej. Czy lubuskie czeka lockdown? Czy właśnie ta duża ilość, zwiększona ilość zachorowań jest z czymś powiązana? O tym dziś może chwilę porozmawiamy. Bożena Ronowicz, jak pani obserwuje to, co dzieje się w województwie lubuskim, w Zielonej Górze samej, to czy jest obawa o to, że będziemy również, tak jak województwo warmińsko-mazurskie, zamykani, jeśli chodzi o galerie, kina, teatry czy wydarzenia sportowe?
To wszystko zależy od roztropności i dyscypliny mieszkańców województwa lubuskiego, Zielonej Góry, w szczególności, bo najbardziej w dużych miastach rozprzestrzenia się ze względu na możliwość bliskich kontaktów, najbardziej w dużych miastach Gorzów, Zielona Góra, rozprzestrzenia się wirus. Jeżeli będą mieszkańcy stosowali się do tych zaleceń, które od dzisiaj wchodzą, zaoszczonych zaleceń dotyczących stosowania maseczek, bezwzględnie maseczek i zakrywania nosa i ust, szczególnie dokładnie, to myślę, że nie dojdzie do tego lokalnego lockdownu, tak jak to ma miejsce w warmińsko-mazurskim.
Natomiast... No i o to też apeluje minister zdrowia, bo weekendy tak, zazwyczaj to są te momenty, kiedy luzujemy sobie te obostrzenia.
Z jednej strony atakujemy ministra zdrowia, atakujemy rząd za wprowadzanie dodatkowych ograniczeń, a z drugiej strony te same osoby, które atakują, to nie stosują się do tych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, nie tylko skierowanych przez rząd, ale także przez lekarzy epidemiologów, którzy bezwzględnie nakazują stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk, stosowanie dystansu w kontaktach międzyludzkich. Muszę powiedzieć, że pozytywne zjawisko zaobserwowałam, że w tej chwili, będąc w jednym ze sklepów, ustawiła się kolejka, bo to był mały sklep, ustawiła się kolejka przed sklepem, ponieważ na powierzchnię sklepu już przypadała tam pewna ilość kupujących i przed sklepem w kolejce stała młoda osoba, która miała zakryte usta, miała odkryty nos, miała maseczkę prawidłową, ale nieprawidłowo założoną. I kolejkowicze zaatakowali tą osobę w taki sposób, że
chce
doprowadzić, żeby chorowali ludzie. Ona nie widziała, jak chorują w rodzinie. I tak ją tam zaczęli dziobać z tego powodu, że w końcu zrezygnowała z zakupów, odeszła. I dobrze, że się tak stało, bo być może była zakażona i być może roznosiła by to zakażenie.
A wirus jest wśród nas. W lubuskich szpitalach dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych 910 łóżek. W piątek 523 były zajęte. Na 77 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 52, poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Pytanie do Tomasza Nesterowicza. Ten kolejny lockdown, czy może bardziej mały kroczek wstecz, o którym mówił minister zdrowia, bo z jednej strony tylko województwo województwo warmińsko-mazurskie zamknięte, a z drugiej strony nowe obostrzenie w postaci maseczek. Czekamy ciągle na szczepienia. Czy jesteśmy w stanie utrzymać jeszcze tą dyscyplinę społeczną? Tomasz Nestorowicz.
Mam takie wrażenie, że my jako społeczeństwo trochę się zaadaptowaliśmy do sytuacji stresowej. O ile na początku rzeczywiście widać było chęć przestrzegania wszystkich zaleceń, to teraz z przykrością muszę zostwierdzić, widać takie trochę jednak rozluźnienie. I pomijając takie sytuacje, które opisała pani Renowicz, gdzie rzeczywiście tutaj sobie jeszcze nawzajem zwracam uwagę, ale też widać sytuacje, w których osoby zdarzają się, które kompletnie nie przestrzegają zaleceń sanitarnych. No, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że wirus jest przenoszony przez ludzi. To nie jest tak, że samo wyjście na dwór do lasu spowoduje, że my się zarazimy, że ten wirus jest wszędzie. Nie, on musi do nas dotrzeć w określonej sytuacji, tak? No, największe szanse powodzenia ma wtedy, kiedy nie przestrzegamy zaleceń sanitarnych, nie dbamy o higienę, my nie mamy maseczek, osoby, które mijamy, nie mają maseczek, to w ten sposób następuje zarażenie. I to, że mamy sytuację, jaką mamy, zaczynamy przebąkiwać o tym, że będziemy mieli powtórny lockdown, nie jest niespodzianką. Tak? No, wystarczyło popatrzeć, co się działo w Zakopanem, żeby mieć wizję tego, że za moment będziemy w kilku miejscach w Polsce mieli nawrót.
Czyli mamy to, co mamy na własne życzenie?
Moim zdaniem tak, dlatego że bardzo wiele osób już, jakby to powiedzieć, przyzwyczaiło się do życia w cudzysłowie z wirusem. Ta sytuacja trochę spowszedniała, tak? Już nie wszyscy tak chętnie przestrzegają zaleceń sanitarnych. To nawet wchodząc do sklepu widać, że częstotliwość korzystania ze środków do dezynfekcji gwałtownie spadła, tak? W niektórych sklepach na początku jeszcze epidemii byli ochroniarze, którzy pilnowali dezynfekowania rąk na przykład przez klientów. No teraz już takiego zaangażowania już nie we wszystkich podmiotach, nie we wszystkich sklepach coś takiego widać, a i też my jako użytkownicy sklepów rzadziej korzystamy z możliwości, które są jeszcze zapewnione, tak, czyli z dozowników z płynami, z rękawiczek jednorazowych. No i to się potem niestety przekłada na taką sytuację, a nie inną.
Pozwólcie państwo, że zmienię temat, bo o tym jeszcze moglibyśmy faktycznie długo, ale za nami sesja Rady Miasta, państwo oboje jesteście radnymi, a podczas sesji Rady Miasta pojawił się jeden z tematów dotyczący zamiany działek i jak to zwykle bywa przy zamianie działek, ten temat wywołał sporo kontrowersji. Właściciel nieruchomości na Jędrzychowie chciał budować blok, plan zagospodarowania. Na początku mu na to pozwalał, ale w 2013 roku plan radni zmienił. Można tam wybudować tylko domki jednorodzinne. Działka straciła na wartości, stąd ten pan postanowił się sądzić z miastem. W ramach ugody ma dojść do zamiany nieruchomości. Nie wszystkim radnym ten pomysł się spodobał. Pikanterii dodaje fakt, że jednego z radnych ten pan jest wujem. Bożena Ronowicz, dlaczego pani uważa, że ta i czy pani uważa, że ta zamiana powinna się odbyć lub nie powinna się odbyć?
W tej sytuacji, w której jest obecnie rynek nieruchomości, szczególnie nieruchomości dotyczących budownictwa jednorodzinnego, czyli windowane są ceny domów jednorodzinnych i nieruchomości na ten cel przeznaczonych, uważam, że absolutnie nie powinno dojść do takiej rekompensaty, ponieważ ta działka, podejrzewam, dzisiaj zyskuje na wartości. Są nawet działki, które w ubiegłym roku były sprzedawane po około 600 zł za metr kwadratowy, a tu stawka wyszła około 345-349 za metr kwadratowy odpowiednio tych działek. Jednej w starej lokalizacji, druga w okolicy Łukasiewicza. Myślę, że bardzo pochopnie dokonał prezydent tutaj tej zamiany, także ze względu na to, że sposób prowadzenia sprawy sądowej no wskazuje, że tylko tak pozoransko została sprawa złożona do sądu, ponieważ w pewnym momencie niedostarczane były jakieś tam dokumenty, no i sprawa została umorzona. W związku z tym, skoro nie poddał się ten przedsiębiorca weryfikacji ceny nieruchomości i utraty tej wartości, to myślę, że miasto nie powinno tutaj wychodzić przed szereg i dawać jakieś dodatkowe, bo działka przecież jest o 2000 metrów kwadratowych większa aniżeli ta pierwotnie, którą przedsiębiorca miał. Poza tym z wypisu z KRS-u wynika, że nie zajmuje się działalnością budowlaną, w związku z tym zajmuje się ta firma Bolt, czy jakoś tak inaczej się może nazywa, inną działalnością handlową, ale o innym znaczeniu, jakimiś artykułami samochodowymi, więc nie ma tutaj związku akurat z budową, z budownictwem mieszkaniowym. No, bardzo pochopnie została ta decyzja podjęta i wmanewrowani zostali niejako w to radni. Uważam, że tak jak tutaj było na sesji wyrażone, że przede wszystkim poddana powinna być cena albo weryfikacji sądowej tej nieruchomości, albo ogłoszony przetarg i ewentualnie zmniejszoną wartość wypłacić.
Również to można sterować. Pani radna, musimy dać.
Najpierw było roszczenie prawie 2,5 miliona złotych, prawda, od miasta, co było szokujące, a później to roszczenie zmniejszyło się do 300 tysięcy. Więc też zakres tego roszczenia zmniejszającego się też budzi no, takie wątpliwości i brak zaufania do wyceny tych roszczeń, Tomasz, które skierowane są do miasta.
Tomasz Nestorowicz, czy to jest zysk dla miasta, czy strata, że ten akurat człowiek, ten deweloper będzie zmieniał działkę, będzie budował gdzie indziej? Czy to jest strata dla miasta w związku z tym, że no właśnie, straci ono, bo mogłoby sprzedać działki drożej?
Znaczy może ja inaczej bym sformułował pytanie, czy to jest strata? No, ja bym to określił w tej formie, że jest to nie najszczęśliwsza sytuacja. Tak się składa, że wszystkie projekty uchwał, które do nas trafiają jako do radnych, my je oceniamy, biorąc za dobrą monetę wszystkie informacje, które nam są przekazywane. Przychodząc na sesję, ja nie miałem żadnej wyrobionej jeszcze opinii, bo chciałem wysłuchać dyskusji i argumentów miasta za taką wymianą i tutaj no niestety w trakcie przysłuchiwania się dyskusji jednak ta argumentacja zupełnie do mnie nie przemówiła, dlatego w trakcie głosowania wstrzymałem się od głosu. Rozumiejąc też, jakby to powiedzieć przy okazji, to, że to każdy podmiot ma pełne prawo dążyć do dbania o własny interes. I mówię tutaj o prywatnym przedsiębiorcy, ale z drugiej strony my jako radni też podejmujemy decyzję w oparciu o jakąś koncepcję interesu miasta. I tu mam taką trochę dziwną sytuację, no bo z jednej strony ileś lat temu na sesji Rady Miasta ktoś przyszedł ze zmianą planu, no i zakładam, że radni, którzy zagłosowali za zmianą planu, no poparli jakąś koncepcję, która miała czemuś służyć. Okazało się po wielu latach, że zmiana planu, którą no w sumie sami uchwaliliśmy, wygenerowała nam problem, który znowu wrócił na sesję Rady Miasta, tym razem w kontekście gratyfikacji za wcześniejszą decyzję Rady Miasta, bo tak to trochę wygląda od strony technicznej. Czyli miasto coś zepsuło, więc musi jeszcze raz zapłacić za to, że coś zepsuło. I tu mamy też taką sytuację, gdzie formalnie to nie prezydent podejmuje decyzję o takiej zamianie, tylko radni. I argumentacja, która była przedstawiana na razie, no przyznam, nie do końca mnie przekonała, bo argument mówiący o tym, że ta zamiana ma także służyć temu, żeby tam był teren zielony, W kontekście choćby sytuacji, którą mamy w Lesie Piastowskim, gdzie w zasadzie hektary drzew są wycinane. I takie zestawienie, z jednej strony miasto bez runięciem powieką wycina hektary lasu, z drugiej strony zgadza się, no nie do końca najszczęśliwszą zamianę z punktu widzenia interesu miasta po to, żeby tworzyć teren zielony, no to reszta poziomie logicznym zupełnie nie współgrał. Dlatego ja stwierdziłem, że takiej formuły wymiany no, nie jestem w stanie poprzeć.
I musimy kończyć, panie radny,
moim zdaniem nie jest to najszczęśliwsza forma załatwiania tego typu sporów, bo wolałbym sytuację taką, gdzie mamy wyrok sądowy, mamy jasno określone wartości, które miasto ma wypłacić, sytuacja jest wtedy czysta.
A ja za chwilę zapytam o to wiceprezydenta miasta. Musimy kończyć za chwilę. O komentarz zapytam również wiceprezydenta miasta Zielona Góra. Państwu już bardzo dziękuję. Moim państwa gości w tej części byli Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu.
A przy telefonach już są Marlena Kopi, Koalicja Obywatelska, Platforma Nowoczesna. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo?
Halo, tak. Dzień dobry.
Dzień dobry. I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zacznijmy może od wywoływanego już pana wiceprezydenta miasta Zielona Góra. Nie najszczęśliwsza decyzja Rady Miasta odnośnie zamiany działek, to chyba najdelikatniejszy komentarz po przegłosowaniu uchwały, którą, ja mówiłem o tym, że firma, która chce tych zamiany działek w ramach ugody, jest firmą, która jest powiązana rodzinnie z Filipem Gryko, przewodniczącym klubu prezydenckiego Zielona Razem. Czy to nie powoduje, że tutaj następuje jakiś konflikt interesów, panie wiceprezydencie?
Przede wszystkim podczas całego procesu zamiany, jak i samego procedowania tej uchwały, pan Filip Gryko nie zabierał głosu, ani też nie brał udziału we głosowaniu, znaczy się wstrzymał się od głosu. Natomiast, no, mimo całego szacunku...
No, ale jest szefem klubu radnych, wie pan.
Jasne.
Może
jasne,
też radnym podpowiedzieć, jak mają głosować.
Ale panie redaktorze, może przejdźmy do faktów, nie? I przede wszystkim, mimo całego szacunku dla pani Marzeny Kopi, no, bardzo mnie dziwi, że znając dzisiejszy temat audycji, ci radni Platformy z Jędrzychowa, a więc pan radny Urbaniak i pan radny Legutowski, którzy tak opowiadali o złej dla mieszkańców zamianie, nie chcieli wystąpić w radiu, aby zmierzyć się z faktami. A fakty są następujące. W 2013 roku na wniosek mieszkańców zabroniono budowy wcześniej możliwej bloku przy ulicy Nowojędrzychowskiej i Funka. Wszyscy mieli świadomość, że właściciel tej działki może uzyskać odszkodowanie. Proces trwał. Sąd zaproponował, że albo przyzna odszkodowanie, albo możliwa jest ugoda w formie zamiany, dał ten czas obydwu stronom. W czasie była pandemia i bardzo mnie tutaj dziwi, że pan radny Urbaniak wprowadzał jako prawnik w błąd pozostałych radnych, twierdząc, że nastąpiło umorzenie i nie ma żadnego powodu, dlaczego została sprawa wszczęta. Otóż, panie radny, w marcu i w maju przyjęte zostały ustawy, które spowodowały zawieszenie biegu spraw. Sąd 15 czerwca przyjął zawiadomienie o umorzeniu sprawy. Następnie sam stwierdził w ramach samokontroli, że popełnił błąd i tą sprawę wznowił. Więc szkoda, że...
Czyli krótko mówiąc, sprawa trwa cały czas, a miasto chce coś zrobić.
Ale wie pan co, przed sesją pan radny Urbaniak, prawnik, poprosił o wgląd do teczek, wszystko widział, natomiast nie przekazał kolegom radnym i mieszkańcom słuchającym sesji, jaka jest prawda. I to jest naprawdę zachowanie, które z etyką prawnika nie ma za wiele do czynienia. Natomiast wracając do meritum. Otóż mieszkańcy dzisiaj, kiedy jest procedowana kolejna zmiana planu, proszą, że ten teren, pół hektara, chcieliby zachować zielony. Zgłosili to w uwagach do prezydenta. Dlatego prezydent właśnie w związku z tym, że teren Jędrzychowa rozwija się w zabudowie mieszkaniowej na południe. Za chwilę właśnie ten ruch ulicy Funka i Nowojędrzychowskiej to będzie centrum Jędrzychowa i te pół hektara należy zachować jako teren zielony. Dlatego, mając jednocześnie roszczenie, nastąpiła zamiana i ta zamiana, żeby była jasność, ta uchwała trafi po pierwsze do wojewody, ale jeżeli radni twierdzą, że wojewoda to jest oczywiście nie ta osoba, która może o prawie decydować, bo twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nic wspólnego z prawem nie ma, to jeszcze informuję, że ta uchwała i ta ugoda trafi do sądu i to sąd ostatecznie podejmie decyzję, czy wyraża zgodę na tego typu polubowne załatwienie sporu. Mieszkańcy, tak jak teraz wnioskują i tak jak prezydent przyjmie uwagi mieszkańców, będą mieli pół hektara terenu zielonego, parczku, który w centrum Jędrzychowa będzie dla nich służył. I to jest interes miasta, interes mieszkańców. Natomiast w związku z tym, że nie o 2000, a o 1200 metrów została zamieniona działka większa, bo z niecałych 5000 do 6500 metrów, zgodnie z wycenami biegłych zapłacone zostało 500 000 więcej na rzecz miasta. Więc miasto po pierwsze nie zapłaciło odszkodowania, uzyskało 500 000 złotych, a mieszkańcy zyskali park, który będą mieli w najbliższych latach zagospodarowany.
Marlena Kopi przysłuchuje się argumentom obu stron i pytam panią w takim razie, czy ta decyzja w takim razie, jak tu deklaruje prezydent, to dla miasta czysty zysk?
To znaczy, może ja zacznę od tego, że nie wierzę w to, że pan mecenas Urbaniak aż tak źle i wprowadził w błąd całą radę i mieszkańców miasta. Nie sądzę, że na podstawie dokumentów, które widział, mógłby wydawać takie błędne opinie. To jest po pierwsze. Ja bym chciała wrócić tutaj do meritum sprawy, dlatego że jeżeli został zmieniony plan zagospodarowania w 2013 roku i przedsiębiorca czy właściciel działki poniósł w tym momencie ewentualnie stratę, bo co innego było w poprzednim planie i on miał inne plany związane z tą działką, to myślę, ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego w ten czas nie wniósł zastrzeżeń do tych zmian planu.
Mieszkańcy prosili, żeby nie było tam zabudowy wysokiej.
Ja rozumiem, panie prezydencie, że mieszkańcy wnosili, ale był
i prezydent się zgodził z mieszkańcami.
Obowiązywało prawo i właściciel tej działki mógł wnieść sprzeciw do zmiany tego planu, po pierwsze. Po drugie sprawa, no rzeczywiście ciągnie się kilka lat. Ja myślę, że z punktu widzenia dobra mieszkańców, to chyba najlepsze w takiej sytuacji spornej byłoby poczekanie na rozstrzygnięcie przez sąd. Dlatego, że roszczenia tutaj właściciela działki były znacznie
mniejsze. Panie Marleno, w momencie gdyby poczekali. Sąd zatrącił...
Panie prezydencie, proszę pozwolić do końca.
Proszę poczekać.
Dobrze, to będę prosił o adwokat możliwość.
Ja myślę, że byłoby to bardziej przejrzyste po prostu. Mieszkańcy w ten czas mieliby obraz taki, że rzeczywiście jest sprawa sporna, tutaj każdy może dochodzić swoich roszczeń, sąd rozstrzyga, miasto, tak jak wyczytałam, miasto mogłoby zapłacić około 300 000 złotych odszkodowania, co jest znacznie mniejszą kwotą niż różnica w terenie. Dlatego, że rzeczywiście gdyby tą działkę sprzedać w przetargu, prawdopodobnie dużo więcej miasto mogłoby zarobić. I bardzo się cieszę, że miasto chce w miejsce tej zamienionej działki zrobić park dla mieszkańców, bo zieleni w mieście brakuje tak czy inaczej. Natomiast dla samej przejrzystości całego przedsięwzięcia i całej sprawy, myślę, że byłoby znacznie lepiej, gdyby tą sprawę rozstrzygnął sąd. Nie byłoby w ten czas wątpliwości, czy tutaj pan radny Gryko ma jakiś w tym interes, czy ktokolwiek inny.
Proszę o możliwość komentarza.
Panie prezydencie.
I sprawa byłaby zamknięta.
Proszę o krótki komentarz.
Byłaby w ten czas przyjrzeć.
Czy nie mogliście poczekać na rozstrzygnięcie sądu?
No bo to brakuje logiki, bo w momencie, gdyby sąd przyznał odszkodowanie kilkaset tysięcy, miasto zapłaciłoby kilkaset tysięcy właścicielowi terenu. I ten właściciel terenu zabudowałby te pół hektara domkami, zgodnie z obowiązującym planem. A więc mieszkańcy pozbyliby się możliwości uzyskania terenu pod park. Więc to, ta logika przedstawiona przez panią Marlenę oraz przez radnych PO nie ma nic wspólnego z interesem mieszkańców, bo tam byłyby domki. Nie byłby blok, jak w 2013 roku było to możliwe. W związku z tym, że nie blok, a domki, miasto by musiało kilka tysięcy złotych właścicielowi zapłacić, powstałyby tam domki, nie byłoby parku. Interesem miasta, interesem mieszkańców było, aby tam powstał park.
Panie prezydencie, ale wracamy tutaj do podstaw prawdy. Zależy, co jest zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Domki. Jeżeli w planie zagospodarowania domki. Przestrzennego są zapisane domki, no to, to radni uchwalili taki plan, to w ten czas no, musimy tutaj brać pod uwagę
mieszkańcy,
prawo.
Ale dzisiaj mieszkańcy proszą o park.
Zmienić ten plan raz jeszcze. Pan pozwoli, że ja skończę. Dzisiaj jeszcze raz możemy zmienić ten plan i w miejsce planu zagospodarowania przewidującego domki zrobić park, ale to będzie niosło następne konsekwencje. Więc
już nie będzie niosło, ponieważ teren nasz będzie. Szanowni Państwo, żadnego odszkodowania płacić.
Szanowni Państwo,
i szkoda, że nie mogłem tutaj się zmierzyć z radnymi Platformy, którzy z Jędrzychowa tak walczą niby o interesy mieszkańców, a próbowali się temu przeciwstawić.
Szanowni Państwo, może w sprawie tej mogłoby pomóc w przyszłości konsultacje. Uchwała w sprawie konsultacji przegłosowana. Długi czas trwało, o czym mówił sam prezydent miasta Zielona Góra. Procedowanie nad tą uchwałą z ostatniej sesji Rady Miasta została ona zdjęta, aby powrócić na tej sesji Rady Miasta i w sprawie samych konsultacji nie było dużych tarć i sporów. O bardziej spory były o to, jaka komisja miałaby się zająć wnioskami dotyczącymi konsultacji właśnie. Marlena Kopicz, pani przyglądała się tej dyskusji i jak pani odbiera samo uchwalenie tejże uchwały przez Radę Miasta?
Uważam, że bardzo słusznie, że taka uchwała została uchwalona i doczekaliśmy się regulaminu i regulaminu, który mówi o konsultacjach społecznych, bo to już będzie się również konsultacje społeczne oraz budżet obywatelski. To są bardzo ważne sprawy, dlatego że jest trochę różnych spornych spraw w mieście, gdzie mieszkańcy mają trochę inną wizję niż plany zagospodarowania czy władze miasta. Dlatego bardzo dobrze, że to się wreszcie stało. Natomiast tutaj dyskusja była o tym, jak formalnie...
No właśnie, a jeśli chodzi o komisję, która komisja powinna się zajmować i czy połączenie Komisji Rozwoju i Integracji to jest dobry pomysł?
Rozwoju miasta i integracji nie, dlatego że Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska ma swoje bardzo duże zadania do wykonania. Tutaj kwestia planów zagospodarowania przestrzennego, kwestia ochrony środowiska, to są bardzo, bardzo poważne i duże tematy. I uważam, że nie powinno być do tego mieszane innych tematów, tylko jest tak dużo pracy moim zdaniem w tej komisji, że ona nie powinno się jej dokładać jeszcze dodatkowych zagadnień. Natomiast kwestia tych, ponieważ kwestie konsultacji społecznych nie dotyczą tylko i wyłącznie zagospodarowania przestrzennego. Nasi mieszkańcy mają różne problemy, które wymagają konsultacji. Niekoniecznie one się mieszczą w ramach komisji, która zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym. Dlatego moim zdaniem słusznie się stało, że została powołana nowa komisja, która będzie się tym zajmowała. Ja wiem, że były plany ku temu, żeby połączyć to zadania konsultacji społecznych połączyć z Komisją Integracji z Miastem. Być może to by było słuszne. Zobaczymy, jak dużo będzie tych problemów, które będą wymagały konsultacji społecznych. I tutaj uważam, że rzeczywiście można to, radni będą mogli ocenić po jakimś czasie, czy to ma sens taka komisja, czy lepiej ją rzeczywiście na przykład przyłączyć do komisji. Ja wiem, że padały propozycje połączenia z komisjami, które mają mniejsze obciążenie i być może za jakiś czas będzie to dobrym rozwiązaniem, żeby scalić z jakąś komisją, która ma mniej zadań do rozwiązywania. Ale na pewno nie jest dobrym pomysłem łączenie tego z komisją, która zajmuje się sprawami przestrzennymi, sprawami ochrony środowiska, bo w tak dużym mieście jak Zielona Góra to jest to komisja na pewno obciążona bardzo wieloma zadaniami.
Także... Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Na początku prezydent proponował łączenie komisji z inną, potem radni sami wpadli na pomysł, że może jednak by zrobić osobną komisję i dodać do wszystkich innych komisji, tak żeby już tych innych komisji nie ruszać, bo mieszkańcy przyzwyczaili się już do tego nazewnictwa, ale też do komisji, do których mogą się udawać. Ale na koniec prezydent autopoprawką jednak zmienił zdanie i wprowadził no taką zmianę, połączenie komisji rozwoju, komisji integracji i powołanie nowej komisji do spraw, spraw konsultacji budżetu obywatelskiego. Jak pan ocenia samą dyskusję na ten temat, ale to już finał właściwie, czy to się sprawdzi?
Przede wszystkim wracając do genezy, prezydent przed miesiącem wspólnie z panem Pawłem Zalewskim, który w imieniu prezydenta radny wybrany przez Ruchu Miejskiego przygotowywał ten projekt uchwały, proponowali powstanie dodatkowej nowej komisji. Wówczas właśnie miesiąc temu radni Platformy twierdzili, że nie ma sensu powoływać nowej komisji, ponieważ mamy ich za dużo, to jest marnowanie pieniędzy. Dlatego prezydent szukał kompromisu właśnie wśród radnych i szukał też takich komisji, które można z sobą połączyć, co nie będzie negatywnie skutkowało na ich działanie. W przeciwieństwie do pani Marleny Kopi, ja byłem w trakcie połączenia, procesu połączenia miasta i gminy. W każdym sołectwie dyskutowaliśmy wówczas o tym, co będzie się działo. Wtedy też wymyślono też problem powstania komisji integracyjnej. I dzisiaj, kiedy załatwione zostały wszystkie problemy integracji poza jednym, tak naprawdę, a ten jeden problem to jest, na ile w najbliższych pracach nad studium warunkowań, a później planach miejscowych, na ile powinny budownictwo mieszkaniowe oraz wielorodzinne oraz przemysł wejść na terenie byłej gminy, a więc obwodnicy.
I to chyba jeden z najważniejszych problemów.
I dlatego, i to jest najważniejszy problem dla Komisji Integracyjnej. Jednocześnie jest to najważniejszy problem dla Komisji Rozwoju, więc połączenie tych dwóch komisji jest ze wszechmiar miar słuszne i powoduje, że będzie można na jednej dużej komisji rozwiązać problemy związane z integracją miasta i gminy, ale w kwestii najważniejszej, a więc powiększenia zabudowy wielorodzinnej, jak i przemysłu. A wracając też do wypowiedzi dotyczących konsultacji budżetu obywatelskiego. To nie jest tak, że tam w tej komisji mają być przede wszystkim rozpatrywane konflikty pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami. Nie. To przede wszystkim mieszkańcy. Jak na przykładzie Jędrzychowa. Mówimy o ulicy Jagodowej, czy nowej ulicy przedłużeniem Pileckiego, czy przy ulicy Nowojędrzychowskiej nowego terenu rekreacyjno-sportowego. To grupy mieszkańców mają przeciwne zdania i w tej komisji właśnie konsultacji budżetu obywatelskiego powinny się ścierać te pomysły zgłaszane przez różne grupy mieszkańców i dochodzić do kompromisu. Temu ma służyć ta komisja, dlatego prezydent chciał, aby powstała osobna komisja konsultacji budżetu obywatelskiego, aby tam mogli mieszkańcy przedstawiać swoje pomysły i doprowadzać do osiągnięcia kompromisu.
Panie prezydencie, ale nie do końca, bo jest na przykład duży konflikt o amfiteatr, gdzie władze miasta mają inny pomysł, a mieszkańcy inny i radni, część radnych.
Pani nie pamięta, że zostały tam przeprowadzone konsultacje i prezydent szedł do wyborów i uzyskał w pierwszej turze poparcie, mówiąc o tym, że zgodnie z przyjętym gminnym programem rewitalizacji dostanie amfiteatr.
Szanowni Państwo,
przekształcony stale.
Czas musi nas pogodzić. Szanowni Państwo, czas musi nas pogodzić.
Ale to nie znaczy, że część.
Ale pani marszałek, że tam na
czas nam się tej części skończył. Przed nami jeszcze nowi goście. Ja już Państwu teraz dziękuję. Moim Państwa gościem w tej części byli Marlena Kopi, Koalicja Obywatelska, Platforma Nowoczesna. Dziękuję za głos.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
I Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję za głos dyskusji.
Dziękuję serdecznie.
Witam ponownie. Moim Państwa gośćmi w obecnej części są Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Eneasz Gawora, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Podsumowujemy miniony tydzień. W środę w Sejmie odbyła się bardzo burzliwa debata na temat wpływu z podatku VAT i samej luki VAT-owskiej. Luka VAT, czyli różnica między realnymi wpływami do budżetu z podatku VAT, a tym, co powinno do niego wpływać. Premier bronił się, a właściwie mówił, jakie są fakty. Ta luka VAT zmalała o 50%. Jeszcze w 2015 roku luka VAT wynosiła 24% potencjalnych wpływów do budżetu, a w 2019 już około 12%. Jak pisał minister finansów, rok w rok daje do budżetu państwa to około 22 miliardów złotych, co wystarcza na połowę programu 500+. I premier wskazywał na rosnące przez 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy wpływy z VAT-u. Skąd państwa zdaniem taka dyskusja w tym akurat momencie, pandemii, Czesław Fiedorowicz?
No, myślę, że to głównie powodowane to jest pewną nieprzejrzystością informacji na ten temat. Ja starałem się dokładnie...
To liczby są nieprzejrzyste, czy o co chodzi?
No one są przedstawiane w sposób różny. Zwracam uwagę, że zupełnie inną metodologię liczenia luki VAT przedstawia Komisja Europejska, inną niż Polska. I tutaj starałem się zawsze od samego początku dochodzić istoty tej luki VAT-owskiej od pana Piotra Dopierały, jednego z najlepszych szefów izb skarbowych w Polsce. Pytałem się, jak to się stało. Pytam, panie Piotrze, co pan robił, że powstała taka luka VAT-owska? Mówi, no co robiliśmy? Przygotowaliśmy projekty ustaw i jeszcze zarządu Platformy Obywatelskiej i PSL, pan minister Kapica z naszego województwa przygotował większość rozwiązań, bo cała Unia Europejska ma z tym problem. I rzeczywiście wdrożenie tych rozwiązań od tamtego czasu powodowało zmniejszenie tej luki VAT-owskiej. Chociaż oczywiście szumnie to nazwano mafiami VAT-owskimi. Więc ja
A jak to samego... nazwać inaczej, jak ktoś kradnie miliardy w biały dzień?
Dobrze, więc ja od samego początku...
To się nie dzieje, wie pan, niezorganizowaną, dzisiaj, to musi być zorganizowana dzisiaj, grupa przestępcza, to musi być ileś osób, którzy umieją, którzy się znają, dobrze. Którzy mają też dojścia w urzędach skarbowych, bo dobrze, gdy ktoś, urzędnik pan... ma pod przyciskiem, ja tylko dopowiem, bo spróbuję z panem podyskutować. Jednym przyciskiem ktoś ma zdecydować o tym, czy zwrócić komuś milion złotych, czy 2 miliony,
Zagaduję pan. Jak pan kiedyś zaprosi pana Piotra Dopierałę, to się pan dowie, że jedyny, który przedsiębiorca, który z tego VAT-u korzystał, bronił, był poseł Prawa i Sprawiedliwości. To był jeden z powodów jego odwołania, ale to niech pan zaprosi pana Piotra Dopierałę, to panu opowie. Ja mogę dostarczyć informację. Natomiast chodzi o to, pytałem, jaka firma lubuska to byli ci uczestnicy tej mafii VAT-owskiej. Gdzie oni, kiedy i dlaczego oni jeszcze nie trafili do więzienia, skoro są to miliardy? Otóż pytam się, w dalszym ciągu powtarzam, która firma oszukiwała w województwie lubuskim i którzy politycy byli w to zaangażowani, skoro to mafia?
Oczywiście skoro nie ma luki, to znaczy, że nie ma z tym problemu w takim razie.
Wyolbrzymiono problem. Używano haseł, a tak naprawdę...
A cała Unia też tak zrobiła?
Tego VAT-u, wzrost tego VAT-u wynikał z wzrostu konsumpcji krajowej, a w związku z tym przychody z VAT-u wzrastały w Polsce, jak i w całej Europie. Otóż ja się cieszę zawsze, kiedy przeciwko tym, którzy oszukują na VAT-ie, państwo działa i ono tutaj rzeczywiście działa, ale uczynienie tego hasła mówiącego czy stawiającego zarzut wszystkim jest nieuczciwe, bo uważam, że polscy i lubuscy przedsiębiorcy płacą ten VAT, zwłaszcza w tym trudnym czasie płacą z wielkimi kosztami. Natomiast raz jeszcze powtarzam, jeżeli jest tak, że są te mafie VAT-owskie, to oczekuję firm, nazwisk ludzi z województwa lubuskiego do pokazania, kto rzeczywiście oszukiwał i którzy politycy w to byli zaangażowani. Czekam na to.
Nasz Gawora, Konfederacja, widzimy obrazki w telewizji, że aresztowani są ludzie, którzy próbują za pomocą lewych faktur, za pomocą słupów, za pomocą karuzel, czyli wystawiania faktur i znów wystawiania faktur i znów. Ja tak upraszczam, przepraszam bardzo, ale to na potrzeby czasu i naszej dzisiejszej audycji. Są zatrzymywani ludzie, którzy właśnie są oskarżani o to, że właśnie w ten sposób odzyskują na lewo VAT i no, mają z tego zyski. Czy w takim razie pan uważa, że te działania rządu w tej sprawie są wystarczające, czy należałoby coś jeszcze zrobić? No i czy rosnące wzrosty podatku VAT i zmniejszająca się ta luka VAT-owska przybliża nas do państw bardziej cywilizowanych, które próbują to ograniczyć, choć cała Europa ma z tym problem, łącznie z najbardziej zaawansowanymi, nawet technicznie, państwami?
Panie redaktorze, no sprawa jest banalna, dlatego że oszustwa różnego rodzaju w gospodarce i w państwach, czy to Polska, czy nie Polska, były, są i niestety pewnie zawsze będą w mniejszej czy większej skali. I oczywiście z oszustwami VAT-owskimi nie tylko walczyły poprzednie rządy, walczy obecny rząd i pewnie będzie walczył kolejny rząd. Także tutaj...
A banalna ta sprawa jest w jakim względzie? Czy łatwo to jak gdyby wykryć i zdezorganizować?
Że jakby pan mi zadał pytanie, czy ja uważam, że działania rządu polegające na walce z oszustami, wyłudzaczami VAT-u są prawidłowe. No,
tak, bo tam jest uszczelnianie systemu podatkowego, ale dochodzą...
Ale każdy rząd, czy poprzedni, też walczył. No nie można powiedzieć, że któryś rząd nie miał na celu walki z oszustami czy przeciwdziałaniom przestępstwom.
No, premier Morawiecki mówi o tym, że rząd PO-PSL pozwalał na tą, na tych przestępców białych kołnierzykach.
Nawet szkoda to komentować. Jak można powiedzieć, że jakiś poprzedni premier, czy prezydent, czy rząd, nie wiem, to sprzyjał, pozwalał, tak, że było przyzwolenie na dokonywanie przestępstw? Dla mnie nie, no to jest jakby...
No chodzi o to, że na przykład były mafie paliwowe, gdzie paliwo płynęło strumieniami, cysternami. Pamięta pan te cysterny, które premier prezentował na konferencjach prasowych?
Ale no dobrze, to myśli pan, że to rząd te cysterny, że tak powiem, błogosławił, że to...
No nie, ale nie, prawo pozwalało, prawo nie było szczelne, prawo nie ścigało takich przestępstw.
Zawsze jest tak, że jest wyścig, bo im większa biurokracja, im więcej wymyślimy przepisów, tym większe dajemy pole manewru do ich nadużywania czy obchodzenia. Prawo najlepsze to jest prawo bardzo proste, ale skuteczne. Prawo, kodeks karny to jest dobry nie ten, który ma 20 tomów, tylko ten, który ma jeden tom, a prawo jest proste, skuteczne i egzekwowalne. Natomiast chcę zwrócić uwagę na inny problem, bo my, panie redaktorze, mówimy tutaj o malejących wpływach z podatku VAT, o tej luce takiej, czyli
wzrastającej luce, bo tak. Podatki wzrastają, tak? Tak. Dochody z podatku.
Podatki wzrastają.
Dochody, tak. I teraz, czyli na końcu oczywiście mówimy o czym? Mówimy o pieniądzach, tak? No i ja bym chciał zauważyć, że od pewnego czasu mamy w Polsce taką sytuację, od czasu tej pandemii, że rząd wprowadza pewne wymogi, tak? Czyli na przykład mamy nosić maseczki, za chwilę się okaże, że specjalistyczne maseczki medyczne. Dzieci mają się uczyć w domu online przez internet, drukować sobie na drukarce zadania domowe i tak dalej. Natomiast nikt nie mówi, skąd ludzie mają mieć na to pieniądze. Ja rozumiem, że w Konstytucji Polskiej nie jest zapisane, że każdy musi mieć środki na to, żeby zakupować sobie maseczki regularnie, tuż do drukarki mieć internet. Nie ma obowiązku w Polsce teoretycznie posiadania internetu w domu, tak? Przecież to jest płatne, jakiś abonament i tak dalej. Nikt się nie pytał tych rodziców, tych ludzi i nikt się dzisiaj nie pyta, czy będą mieli pieniądze na jakieś kolejne wymysły rządu, typu maseczki medyczne, specjalistyczne,
takiego wymogu nie ma.
No nie ma, ale jak pan sobie wyobraża teraz funkcjonowanie, jak rząd daje pewne nakazy, a nie bierze odpowiedzialności, jak to ludziom zapewnić. Każe uczyć się dzieciom w domach, a nie pyta, czy macie internet, czy macie drukarkę.
Nauka ma być bezpłatna. Okazał się, nauka ma być bezpłatna. Więc... Tak.
Panowie, może temu zmieńmy szybko temat, bo mamy jeszcze po minutce dla panów mam dziś. Przepraszam za może taki krótki czas, ale jeszcze dziś w tym tygodniu, właściwie wczoraj ogłoszony Krajowy Plan Odbudowy trafia właśnie do konsultacji i w nim właśnie jest kilka takich transformacji i wsparcia przewidzianych. Co Państwo byście w ramach konsultacji dołożyli, na jakie aspekty postawili nacisk, Czesław Fiedorowicz?
No, wydaje mi się, że na te, które są wyzwaniami czasu, czyli jeśli to jest plan odbudowy Unii Europejskiej po pandemii, to przede wszystkim trzeba wspomóc tych, którzy rzeczywiście poniesie największe straty i największe szkody w trakcie tej pandemii. Wiadomo, jakie to branże są, od hotelarskich, gastronomicznych i wszystkich usługowych, a z drugiej strony wyzwania światowe i klimatyczne stają tutaj przed nami bardzo poważnie. My na szczęście mamy potentata europejskiego, jak energetykę w Zielonej Górze, i powinniśmy wokół choćby takich przedsięwzięć koncentrować nasze środki, nasze działanie. Zielona Góra jest liderem elektromobilności w Unii Europejskiej, tej komunikacji zbiorowej, czyli tu trzeba rozwijać te kroki, które rzeczywiście wychodzą naprzeciw głównym wyzwaniom świata Unii Europejskiej, z drugiej strony realnie przeciwdziałają skutkom pandemii. 750 miliardów pieniędzy, które Unia Europejska złożyła się z inicjatywy Macrona i Angeli Merkel. Polska bardzo nie chciała tych pieniędzy, bo się bała praworządności, jako jedyny kraj boi się tego, by przestrzegać prawa. Ale tu nie ma się co bać, bo Polacy, my Polacy czekamy na te środki, które inni silniejsi nam darują, bo my z tego najwięcej korzystamy w Unii Europejskiej.
Enaż Gawora, co pan by, na jakie aspekty postawił nacisk w planie odbudowy?
Ja generalnie obawiam się, jeśli państwo ma takie zakusy jak za PRL-u, wielkich planów interwencji gospodarczych, wielkich projektów, jak słucham kolejnych wystąpień premiera Morawieckiego, to jeszcze mam w pamięci jego poprzednie ogromne plany, czyli z których oczywiście nic nie wyszło, czyli elektrownia atomowa, której do dzisiaj nie ma, a zarząd pobiera niesamowite, horrendalne wynagrodzenia. Mam na myśli milion samochodów elektrycznych. Porały. Tak, milion samochodów elektrycznych, z którego jeszcze ani jeden nie jeździ, jak wiemy. Program Mieszkanie Plus, który się okazał wielkim niewypałem. No czy generalnie przekop Mierzei Wiślanej.
Czyli krótko mówiąc, woli pan, żeby premier nic nie proponował?
Znaczy, wolałbym, żeby, wie pan co, żeby państwo się zajmowało...
Żebyśmy się nie rozwijali, żebyśmy zostali tu, gdzie jesteśmy.
Nie, żeby państwo nie zajmowało się przywracaniem komunizmu, czyli powoływało Narodową Fundację jakichś tam hoteli, miało pomysły na odnowienie...
Nie ma takiej fundacji.
...państwowej sieci sklepów spożywczych, tak? Widzę, że państwo coraz bardziej wchodzi w role, które gdzieś tam zagrażają wolnorynkowości, bo nie widzę potrzeby, dlaczego Orlen miałby wykupować teraz media, dlaczego za chwilę wszystko będziemy mieli w tym kraju znowuż państwowe, tak? Hotele, sklepy spożywcze, stacje benzynowe, kioski z gazetami. To jest wprowadzanie drugiego komunizmu, a wiadomo, że kapitał zarządza się lepiej prywatnie, a nie centralnie państwowo. My przerabialiśmy takie centralne zarządzanie z Warszawy i ogromne projekty, które były niewypałami.
Zobaczymy, jak się rozwinie. Sam po konsultacjach Krajowy Plan Odbudowy panu już bardzo dziękuję. Moim państwa gośćmi byli Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Enaż Gawora, Konfederacja.
Dziękuję, do widzenia.
Łukasz Brodzik, dziękuję państwu serdecznie. Zapraszam za tydzień na sobotę po 9:00.